Bardzo dziękuję Państwu Wojciechowi za kilka bardzo miłych słów wprowadzenia. Państwo wybaczą, że będę siedział, ale tak mi po prostu będzie łatwiej, więc jeżeli mogę liczyć na Waszą wyrozumiałość, to chętnie z niej skorzystam. Drodzy Państwo, ksiądz Mariusz w swoim ciekawym wystąpieniu zaczął od pytania, czy możemy mówić o modlitwie medytacyjnej w Starym Testamencie. Mogę tylko powtórzyć tę jego wątpliwość, odnosząc ją do Nowego Testamentu. Ponieważ w Piśmie Świętym, myślę, że się zgodzimy na takie uogólnienie, nie ma oczywiście gotowej wizji medytacji chrześcijańskiej. Ale tak jak usłyszeliśmy to w pierwszej z dzisiejszych konferencji i jak mam nadzieję, zdołam to w jakiś sposób potwierdzić w drugiej, bez Pisma Świętego trudno by nam było wejść w istotę tego, czym medytacja chrześcijańska jest. Trudno by nam było zrozumieć zarówno jej formę, jak i przede wszystkim jej cel i sens. Dlatego ten fundament biblijny, chociaż, jak to Państwo słyszycie od dwóch kolejnych prelegentów, nie jest taki gotowy, że wystarczy go tylko opisać. Że, jak to powiedział ksiądz Mariusz, przepraszam, że sobie pozwalam na taką poufałą formę, ale znamy się już troszkę. Więc, jak to powiedział ksiądz Mariusz, trzeba wydługać.
Wyłuskać.
O właśnie. Ładniej to powiedział, niż się próbowałem. To trzeba się poświęcić temu łuskaniu. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie taką powieść Myśliwskiego, traktat o łuskaniu fasoli. Przy łuskaniu fasoli toczą się najciekawsze rozmowy, bo to zajęcie czasochłonne, zajęte tylko ręce, a głowy sobie pracują na zupełnie innych poziomach. Więc jeśli chodzi o Nowy Testament, to co jest istotną cezurą względem Starego? Odpowiedź jest oczywista. Wcielenie Syna Bożego. Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. I druga oraz trzecia część tego, co chciałbym powiedzieć, tego będzie dotyczyć. Natomiast zanim do tego przejdę, chciałbym kilka słów, w dużej mierze nie moich, w dużej mierze zapożyczonych od innych autorów, powiedzieć na temat modlitwy myślnej i jej związków z szerokim spektrum modlitwy chrześcijańskiej. Ponieważ to nam może pomóc uporządkować od strony metody, od strony pewnej logiki wywodu też, to co zostanie powiedziane w odniesieniu do Nowego Testamentu. Z kolei, mówiąc o Nowym Testamencie, nie będę próbował zrobić jakiegoś przeglądu tekstów. Dlatego, że ta panorama byłaby bardzo szeroka, a w efekcie do tekstów podeszlibyśmy w sposób powierzchowny. Więc wybrałem troszkę inną metodę. Prześledzimy, że tak powiem, ledwie jedną niteczkę z dosyć dużego kawałka tkaniny, ale skupimy się na tej niteczce po to, żeby zobaczyć jej ciągłość poprzez Nowy Testament. Żebyśmy nie patrzyli na Nowy Testament tylko i wyłącznie jako na pewien zbiór tekstów, ale przede wszystkim jako na zapis pewnego żywego procesu rodzenia się i utwierdzania wiary w Jezusa Chrystusa, a więc tego, co jest kręgosłupą chrześcijaństwa. To tyle, jeśli chodzi o opisanie tego, co przed nami. To teraz trzeba brać się do roboty. Nie możemy mówić o modlitwie myślnej, odrywając ją od tego szerokiego wachlarza tematów związanych z modlitwą. I tutaj też jakby to, co będę chciał powiedzieć, będzie co do treści współbrzmieć z tym, co nam tak ładnie na tekstach biblijnych pokazał ksiądz Mariusz. Tyle, że chciałbym właśnie przywołać punkt widzenia autorów zajmujących się duchowością. Bałem się, że to będzie wisiało troszkę w powietrzu. Dziękuję. Dzięki pierwszej konferencji to zyskało pewien fundament. Modlitwa chrześcijańska ma formy bardzo różnorodne i można by powiedzieć do pewnego stopnia niekompatybilne ze sobą. Uznaliśmy w jakimś momencie życia kościelnego, że odmawianie różańca w trakcie celebracji eucharystycznej to nie jest ideał. Prawda? Z czego prosty wniosek, że jeśli chodzi o modlitwę liturgiczną Kościoła i praktyki pobożności prywatnej, to można mówić o tym momencie niekompatybilności, o którym wspomniałem. Modlitwa chrześcijańska w pewnych swoich formach, zarówno liturgicznych, jak i tych, które przynależą do obszaru pobożności ludowej, zakłada kontekst wspólnotowy. A wiemy, że są takie formy modlitwy i dotyczy to w dużej mierze form modlitwy myślnej, które preferują raczej kontekst samotności. Są doświadczeniami par excellence indywidualnymi. Pozostanie na płaszczyźnie takich klasyfikacji indywidualna, wspólnotowa, oficjalna, prywatna, w końcu praktyki zewnętrzne pobożności, modlitwa wewnętrzna, czy myślna? Modlitwa werbalna, myśli. Pokazują nam obszary, które raczej należy rozgraniczać niż łączyć. Dlatego warto docenić myśl, którą w swojej książce Pełnia modlitwy zawarł ojciec Jacek Woroniecki. Wybitny teolog, żyjący pod koniec XIX i w pierwszej połowie XX wieku, przez czas jakiś rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zresztą lublinianin z urodzenia. Ojciec Jacek Woroniecki wskazuje na to, że oprócz podziałów różnych form modlitwy, należy zobaczyć ich wzajemne przenikanie się. Powiada, i modlitwa liturgiczna, gdy jest dobrze uprawiana, jest wewnętrzna. Dalej ten wybitny teolog wskazuje, że o ile liturgia zakłada określone okoliczności zewnętrzne, to modlitwa nazywana myślną nie posiada owego wymiaru zewnętrznego. Ale to nie znaczy, że w modlitwie wewnętrznej człowiek traci swoją fizyczność, że przestaje być istotą cielesno-duchową, że nie zajmuje żadnego miejsca w przestrzeni i czas przestaje dla niego płynąć. Dalej jest istotą zanurzoną potąd w doczesności. Druga rzecz, którą za ojcem Woronieckim warto sobie przypomnieć, to dynamizm modlitwy wewnętrznej. Dominikański teolog wskazuje, że w miarę rozwoju osoby, która się modli, jest coraz mniej dyskursywnego rozważania, a coraz więcej afektów woli, a szczególnie coraz więcej miłości. Tę samą dynamikę od roztrząsania słów prawa Bożego do miłości widzieliśmy w konferencji poświęconej modlitwie myślnej w Starym Testamencie. A więc możemy powiedzieć, że pobożny Żyd rozmyślający nad prawem Bożym i pobożny chrześcijanin rozmyślający o Jezusie Chrystusie idą tą samą ścieżką od sformułowań, które w sposób pojęciowy ujmują treść wiary, do umiłowania tego, którego przez wiarę poznajemy. Modlitwa wewnętrzna, czyli medytacja, jest więc rzeczywistością, która z definicji odnosi się do forum wewnętrznego. Ale, przypomnijmy sobie słowa ojca Woronieckiego, każda modlitwa jest wewnętrzna, jeśli jest modlitwą autentyczną, a nie sprowadza się do mechanicznych, mechanicznie wypowiadanych formuł. Nawet obrót modlitewnego młynka buddyjskiego z wypisaną mantrą wbrew temu, co można by sądzić, jest aktem wewnętrznym. Bowiem źródłem wartości tego aktu nie jest wielkość fizyczna związana z ruchem obrotowym tego bębenka, tylko wola tego, który chce zapisane słowa uczynić czymś, co ma wpływ na jego życie, co kształtuje jego wnętrze. Nawet jeżeli źródłem ruchu tego młynka jest pies, ponieważ w niektórych klasztorach tresowano spaniele tybetańskie do obracania tych młynków. Ale gdzieś tam za tym wszystkim jest człowiek i jego decyzja, by wstąpić na drogę oświecenia. Doskonałym przykładem powiązania zewnętrznego i wewnętrznego wymiaru modlitwy wydaje się być modlitwa różańcowa. David Burton Bryan opisuje modlitwę różańcową jako medytację, w której warstwa werbalna, powtarzanie słów i pojęciowa, tematy poszczególnych tajemnic, tworzą warunki do tego, co on by nazwał medytacją w sensie ścisłym. Powiada, szczegóły modlitw i tajemnic służą umeblowaniu naszych umysłów, dalekie od przyciągania uwagi ku sobie, koncentrują nasze naturalne siły na osobach, do których się zwracamy, a w szczególności na Bogu, do którego kierujemy nasze powitanie. Modlitwa myślna w Nowym Testamencie nie może więc być przez nas rozpatrywana w oderwaniu od modlitwy ustnej, prywatnej czy liturgicznej. Jest to stwierdzenie ważne, bowiem stanowi ono dla nas podstawę do pewnego rozstrzygnięcia o charakterze metodologicznym. Rinaldo Fabris w swoim artykule Duchowość Jezusa z Nazaretu, będącego częścią takiego wielotomowego wydania Historia Duchowości, to jest tom drugi, czyli Duchowość Nowego Testamentu, Rinaldo Fabris stwierdził, dane ewangeliczne nie pozwalają na rekonstrukcję doświadczeń duchowych, które Jezus przeżył na początku oraz w kulminacyjnym momencie swej misji publicznej. Drodzy Państwo, przechodzę teraz do tej części wprost związanej z Nowym Testamentem i chciałem powiedzieć, że odniosę się polemicznie do tego stwierdzenia. I podstawą tego polemicznego podejścia jest nieco innego, jak to, co powiedziałem do tej pory. Ów związek tego, co się dzieje z naszą zewnętrznością, z tym, co chcemy opisać jako modlitwę wewnętrzną, jako modlitwę medytacyjną. Jeżeli więc w narracjach ewangelicznych widzimy Jezusa wyłącznie w chwilach modlitwy ustnej, to możemy odwołać się do tych scen w kontekście tego, co się dokonuje w nim, ale nie na poziomie psychologicznym, nie na poziomie emocji, które przeżywa, tylko na poziomie, który nazwalibyśmy duchowym. intelektualno-wolitywnym, a więc angażującym rozum i wolę, które jako prawdziwy człowiek w pełni posiadał i w pełni wykorzystywał w relacji z Ojcem. Momentem kulminacyjnym tajemnicy wcielenia jest z całą pewnością paschalne wydarzenie obejmujące mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Jeżeli chcemy zobaczyć w tym wydarzeniu Jezusa modlącego się, to gdzie Go będziemy szukać? Co się Państwu kojarzy z tematem modlitwa Jezusa, jeśli mówimy o męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa? Przepraszam, głosy się wymieszały i... Właśnie. Więc się cieszę, że mamy podobne skojarzenia. Przyjrzymy się tej scenie modlitwy Jezusa w Obrójcu. Powiedzmy sobie od razu, że jest to scena, która występuje w trzech Ewangeliach, nie w czterech. O ile Jezus znajduje się w miejscu, które różnie nazywane, ale możemy uznać, że jest zawsze tożsame z owym Getsemani, to w Ewangelii według świętego Jana nie widzimy tam Jezusa modlącego się. Widzimy tam Jezusa, który z jednej strony manifestuje swoją wolność wobec męki, a z drugiej strony swoją uległość, ale nie narzuconą, tylko podjętą świadomie. Natomiast u tak zwanych synoptyków Mateusza, Marka i Łukasza droga do tej postawy z jednej strony absolutnej wolności, a z drugiej strony absolutnego oddania się jest ukazana właśnie jako droga modlitwy. I znajdujemy u tych trzech ewangelistów werbalny wyraz tego, jak ten proces dokonuje się w Jezusie w tym kluczowym momencie jego doświadczenia tego, co w człowieczeństwie trudne i bolesne. Modlitwa Jezusa w Obrójcu dokonuje się w dramatycznych okolicznościach, które możemy ująć w dwa główne czynniki. Pierwszym jest świadomość Jezusa, że Jego ziemskie życie jest bardzo poważnie zagrożone. Drugi z tych czynników: Jezus dokonał już aktu, w którym wydał siebie jako ofiarę za grzechy świata. Swoje ciało opisał jako wydane, a krew jako przelaną dla odpuszczenia grzechów. To, co się dokonało podczas ostatniej wieczerzy, manifestuje, że Jezus decyzję już podjął. Ale my wiemy, że podjąć decyzję to jedno. Wykonać to drugie. A często między decyzją podjętą a zrealizowaną jest droga długa i prowadząca ostro pod górę. Trzeci czynnik, który musimy wziąć pod uwagę, związany jest właśnie z tym, o czym mówiłem przed chwilą. Dojmujący i paraliżujący lęk płynący ze świadomości, że jego śmierć będzie miała okrutny, bardzo bolesny i bardzo poniżający charakter. Czy te trzy czynniki, świadomość zagrożenia własnego życia, podjęta decyzja, która z psychologicznego punktu widzenia wydaje się na wyrost, i burza emocji, o której Jezus mówi, Jezus nie opisuje swoich emocji. Z wyjątkiem tego jednego momentu, kiedy mówi, że jest smutny i przerażony. Czy to są idealne warunki do modlitwy? Nie. Absolutnie nie. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu zostaje przez Niego opisana jako prośba. Jezus mówi w Mateusza 26-36, Marka 14-32, że przyszedł prozeukszą, przyszedł prosić do tego miejsca. Natomiast w Łukasza 22-41 nie ma bezokolicznika. Jest inna forma, ale tego samego czasownika. Więc możemy powiedzieć, że synoptycy są zgodni co do tego, że Jezus deklaruje, że charakter Jego modlitwy jest błagalny. Prosić to nie znaczy domagać się. To nie znaczy dochodzić własnych praw. To znaczy oddać się temu, którego prosimy. Jezus w takiej postawie staje wobec Ojca. I my, że tak powiem, słyszymy słowa Jezusa, modlącego się w Ogrójcu. Znamy je. Pewnie w krytycznych momentach naszego życia powtarzamy. Natomiast popatrzmy na Jego wewnętrzną postawę. W tej sytuacji przerażenia i opuszczenia odczuwanego. Jeżeli doświadczamy opuszczenia przez osoby bliskie, to nie wiem jak Państwo, ale ja mam tak, że mówię nie, to nie. Całujcie psa w nos, jak będę umiał, tak sobie poradzę. I na tym tle trzeba zobaczyć to, że Jezus wobec tej samotności, tego osamotnienia, którego doświadcza, prosi. To znaczy, że On przełamuje to swoje osamotnienie. Rozbija ten szklany klosz, który zawsze jest nad człowiekiem, który doświadcza osamotnienia. rozbija go właśnie przez ten akt modlitwy, którym jest prośba. Jezus prosi Ojca i jeśli chodzi o przedmiot Jego modlitwy, to jest on tożsamy z przedmiotem owej prośby. Jezus nie poprzestaje na uświadomieniu sobie tego, co go czeka. Nie koncentruje się w tej modlitwie na własnym losie. I to jest ten element, który czyni możliwym rozbicie owego klosza osamotnienia, o którym mówiłem wcześniej. Jezus o coś prosi, ale potrafi wyjść poza horyzont tej prośby. Zwłaszcza Ewangelia według świętego Mateusza, która słowa modlitwy Jezusowej przedstawia w dwóch różnych formach, pokazuje, że jest to proces, który zachodzi stopniowo. Od prośby o to, żeby ominęło go to naczynie symboliczne z tym, co go czeka, przechodzi do tego, by stało się to, co jest wolą Ojca. Owa wola nie jest to arbitralna decyzja jednego podmiotu o drugim. Tak zrobisz, bo ja tak chcę. Owo słowo wola, thelema, może być i czasami wręcz powinno tłumaczone być przez cel lub życzenie. W przekładzie Biblii hebrajskiej na grecki, mówiąc w bardzo dużym uproszczeniu, zwanym Septuagintą, dosyć częstą jest sytuacja, w której to greckie słowo thelema tłumaczy hebrajskie hepec. A więc coś, co ktoś inny by chciał, co by było dla niego miłe. Taką sytuację znajdziemy w 2 Samuela 23:5, w 1 Królewskiej 5:22 i 23 i można by takich tekstów cytować dużo więcej. I teraz popatrzmy na tę modlitwę Jezusa. O co modli się Jezus, kiedy przebija się przez to skupienie na własnym lęku i trwodze konania? Modli się o to, że skoro nie ominie go to naczynie z bólem, poniżeniem i śmiercią, to żeby się stało to, czego chce Ojciec. Co Ojcu sprawi przyjemność, ale nie w sensie takiej ulotnej przyjemności, że będzie mu miło, tylko co jest zgodne z celem, jaki Ojciec ma celem zbawczym, a więc celem, który oznacza nasze pojednanie z Bogiem po tym, jak żeśmy się przez grzech od Niego odwrócili. Jezus więc oddaje siebie, by zrealizował się zbawczy cel, który stawia sobie Jego Ojciec. A więc co się dzieje w modlitwie Jezusa w Ogrójcu w jej wewnętrznym wymiarze? Był w zewnętrznym. Odszedł, upadł na twarz albo uklęknął. Zależy od tego, do którego opowiadania ewangelicznego sięgniemy. Wypowiadał jakieś słowa, wrócił do uczniów, znowu odszedł i tak dalej. To się dzieje zewnętrznie. A co się dzieje w nim? Poprzez odniesienie się do tego, czego pragnie Ojciec, znajduje w sobie zasoby potrzebne do tego, żeby przygnieciony lękiem, bólem obecnym i przyszłym podźwignąć się i pójść w stronę tego celu, który jest celem Bożym. W stronę tego celu miłości Boga do całego stworzenia ze szczególnym uwzględnieniem stworzenia najbardziej umiłowanego i najbardziej niewdzięcznego, jakim jest człowiek. Możemy więc zaryzykować, że w scenie modlitwy Jezusa w Ogrójcu widzimy sytuację, w której sam Jezus przeżywa doświadczenie, które nazwalibyśmy modlitwą wewnętrzną. Zewnętrzny ruch Jezusa w tej scenie to jest ruch wahadłowy. Uczniowie, miejsce odosobnienia, uczniowie, miejsce odosobnienia. Ruch modlitwy wewnętrznej to jest ruch od własnej sytuacji do tego, czego pragnie Ojciec. Ale nie czego pragnie dla Jezusa. Bóg nie pragnął dla Jezusa poniżającej, okrutnej i niesprawiedliwej śmierci. Umówmy się. Nie w stronę tego, czego Bóg pragnie dla siebie, tylko w stronę tego, czego Bóg pragnie dla tych, których umiłował wbrew wszystkiemu, można by zaryzykować, wbrew nim samym. Wiemy, jacy jesteśmy. I to jest właśnie to misterium modlitwy wewnętrznej, które ukazuje się naszym oczom, gdy patrzymy na Jezusa modlącego się w Ogrójcu. I zapis tej medytacji nad Jezusem modlącym się w Ogrójcu. Można by powiedzieć, medytacja o medytacji Jezusa w Ogrójcu. Modlitwa wewnętrzna oparta na tym wydarzeniu wewnętrznej modlitwy Jezusa tuż przed Jego śmiercią. Zapis tego znajdujemy w liście do Hebrajczyków 5:7. Drodzy Państwo, list do Hebrajczyków to jest tekst absolutnie wyjątkowy. Taka protestancka egzegetka Dana Harris niedawno napisała na temat tego kawałka Nowego Testamentu: przewaga Starego Testamentu jest jedną z bardziej uderzających cech listu do Hebrajczyków. Nie ma innej księgi Nowego Testamentu, za wyjątkiem Księgi Objawienia, która zbliża się pod względem zapożyczeń ze Starego Testamentu do listu do Hebrajczyków. Znajdujemy tam dłuższe cytaty ze Starego Testamentu. No chociażby w 8 rozdziale, ten słynny kawałek, gdzie są zacytowane wersety od 31 do 34 z 31 rozdziału Jeremiasza o Nowym Przymierzu. Znajdziemy tam posklejane ze sobą w przemyślny, starannie przemyślany sposób krótsze fragmenty ze Starego Testamentu. Na samym początku, od 5 wersetu 1 rozdziału, znajdziemy taki zbiór tekstów ze Starego Testamentu, przez pryzmat których autor listu do Hebrajczyków próbuje nam pokazać, kim, jak bardzo wyjątkową postacią, osobą jest Jezus Chrystus. Ale i o tym się mówi dużo mniej. Jak się przyjrzymy listowi do Hebrajczyków, to znajdziemy tam wiele współbrzmiących z Nowym Testamentem kawałków. Ot tak, weźmy sobie dla przykładu Hebrajczyków 2:17-18. Dlatego musiał się upodobnić pod każdym względem do braci, Jezus Chrystus rzecz jasna, aby stał się miłosiernym i wiernym arcykapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu. W czym bowiem sam cierpiał, będąc doświadczany, w tym może przyjść z pomocą tym, którzy są poddani próbom. Kiedy czytamy o tym upodobnieniu się do braci w liście do Hebrajczyków, to trudno nie myśleć o Filipian 2:7, stawszy się podobnym do ludzi. A kiedy czytamy, że Jezus został poddany próbom, żeby przyjść z pomocą tym, którzy sami są poddawani próbom, no to trudno nie pomyśleć o stwierdzeniu, że Jezus był poddawany próbom przez przeciwnika. Znaczy, częściej się tłumaczy kuszony przez diabła, ale to jest tylko jedno z możliwych tłumaczeń, a to, od którego zacząłem, jest chyba trochę więcej mówiące. Więc na cały list do Hebrajczyków możemy spojrzeć jako na jedną wielką medytację nad tekstami Starego Testamentu odczytywanymi w odniesieniu do tajemnicy Chrystusa, ale też nad tekstami z rodzącego się Nowego Testamentu, bo czas powstania listu do Hebrajczyków to jest końcówka pierwszego wieku ery chrześcijańskiej. Trochę przed 95 rokiem po Chrystusie. Więc nie dziwi nas, że w 5:7 znajdujemy to zamyślenie się, tę medytację głęboką nad modlitwą Jezusa w Ogrójcu. Z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił on gorące prośby i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci i został wysłuchany dzięki swej uległości. Drodzy Państwo, w związku z tym, że czas nami, przypomnijmy sobie, co powiedzieliśmy o modlitwie Jezusa w Ogrójcu. Przypomnijmy sobie, w jakim kontekście padło wtedy słowo uległość, oddanie siebie. I zobaczymy, że ten chrześcijański autor anonimowy listu do Hebrajczyków świetnie zrozumiał istotę owej wewnętrznej modlitwy Jezusa. Czego ona dotyczyła? Bo jeśli chodzi o uwolnienie od męki, to Jezus nie został wysłuchany przez Ojca i to chyba jest dla nas jasne. A w czym został wysłuchany? Zostało przyjęte to Jego ofiarowanie się siebie. I to jest ważne z punktu widzenia, który wyznacza nam autor listu do Hebrajczyków. Ale po co autor listu do Hebrajczyków wprowadza czytelnika w tę perspektywę? Żeby pokazać z jednej strony to oddanie się Jezusa Chrystusa Ojcu i braciom, jak to ujął ojciec Piotr Kasiłowski w swojej książce o liście do Hebrajczyków, solidarność Chrystusa z ludźmi, ale z drugiej strony, żeby pokazać, że jeżeli chcemy być z Chrystusem, to tylko w tej samej solidarności, z Bożą miłością zbawczą do każdego człowieka, z Chrystusem w Jego dziele zbawczym i z naszymi braćmi, którzy jak my z pokorą proszą Boga o zbawienie. Dziękuję.